Będziemy rozważać Boże Słowo i dzisiaj, tak jak już wspominałem, rozpoczniemy nowy cykl, który zobaczymy, jak daleko nas zaprowadzi. Szymon, możesz włączyć, jeżeli to nie problem. Będziemy mówić o Księdze Objawienia. Na życzenie Borysa głównie, którego nie ma. Oczywiście, jak ktoś sobie czegoś życzy, to potem znika, kiedy mu się to przynosi. I tak to jest. Ale ponieważ będzie to dłuższy zapewne cykl, to myślę, że Borys gdzieś tam zdąży na któryś z tych momentów. Kochani, dzisiaj to będzie taki trochę wstęp, ale do wstępu muszę zrobić też wstęp. Znaczy, wiecie, z jednej strony zastanawiałem się, czy Księga Objawienia to jest taki właśnie dobry kierunek w tym momencie, ponieważ Borys to już jakiś czas temu, jakby rozmawialiśmy o tym, ale stwierdziłem, że tak, niestety sama ta księga się aktualizuje w takim sensie, wiecie, niestety myślę, że wszyscy śledzimy jakoś świat, politykę i tak dalej, i zwłaszcza w tych naszych chrześcijańskich kręgach myślę, że widzimy też, jak często Księga Objawienia jest używana do tego, żeby za przeproszeniem manipulować rzeczywistością, tak? I taki jeden z najlepszych przykładów, który ostatnio widzieliśmy, to znowu nie wiem, czy to jest fake news, czy nie, bo nie sprawdzałem, ale była taka informacja, że przed atakiem na Iran dowódcy amerykańscy opowiadali żołnierzom, że oto Armagedon się zaczyna, tak? I w ten sposób próbowali ich motywować do no właśnie tego, co tam mieli zrobić. Więc to byłby taki dla mnie bardzo jawny sposób manipulowania rzeczywistością, tudzież Księgą Objawienia, bo Armagedon, jak wiemy, jest właśnie gdzieś tam. Więc jest to coś aktualnego, myślę, i ważnego po to, żebyśmy się nie dawali wkręcić w różne rzeczy. I teraz zrobię dygresję, która też będzie wstępem do wstępu. Kochani, Biblia przemawia do nas na różne sposoby. Myślę, że większość z nas albo wszyscy doświadczyliśmy tego, jak Duch Święty do nas mówi przez Biblię. Po to ją czytamy również, że Duch Święty do nas przemawia przez słowa, które są tam zapisane. I oczywiście też czasami przez ludzi Duch Święty przemówi, czasami przez okoliczności, czasami przez sny już tu wspomniane. Różne są drogi, nie chcę tu wszystkiego rozsądzać, ale taką najbardziej podstawową, solidną, wydaje mi się, jest właśnie to, że Duch Święty używa wersetów, żeby do nas przemówić. I nie zawsze te wersety są tak zgodnie z nauką, wiecie, w kontekście i tak dalej. Pan Bóg wyrywa z kontekstu czasami tego biblijnego. I powiem wam szczerze, w moim życiu najważniejsze decyzje mojego życia podjąłem, myślę, właśnie kiedy Bóg przemówił do mnie wersetami wyrwanymi z kontekstu. Decyzje o mojej służbie jako misjonarza, decyzje o wyjeździe do Jakucji jako misjonarz i tak dalej. To wszystko Pan Bóg dawał mi wersety, wiecie, takie właśnie, jak modliliśmy się o wyjazd do Jakucji, to Pan Bóg przemówił do mnie przez werset z psalmu drugiego: proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi w posiadanie. I dla mnie wtedy Jakucja, wow, to taki kraniec ziemi. Mocno do mnie Duch Święty przemówił, że to jest właśnie ten kierunek, tak? Więc Bóg przemawia w taki sposób do nas, przez wersety Biblii, ale to jest do nas. Czyli ja nie mogę wziąć takiego wersetu z drugiego psalmu i przyjść do Miry i powiedzieć: Mira, masz jechać na krańce ziemi, bo Pan Bóg Duch Święty mi powiedział przez ten werset, że to jest ważne miejsce, to są te krańce ziemi, na które trzeba dotrzeć. To Pan Bóg do mnie przemówił, nie? Jak Pan Bóg będzie chciał do Miry przemówić, to przemówi do niej przez inny werset, albo ten sam, albo jakikolwiek i tak dalej. Więc Pan Bóg przemawia do nas, ale to jest do nas, tak? To jest taki poziom, wiecie, indywidualnej mojej relacji z Duchem Świętym, z Bogiem i tak dalej. Ja nie mogę tego, i powiem to stanowczo, Pan Bóg nie przemawia tak, że mówi: idź i powiedz Jemu, co On ma zrobić. Znaczy, czasami nas posyła do ludzi, żeby ich, nie wiem, napomnieć, ale to jest wtedy na zasadzie: ja nie wiem, mam wrażenie, że być może coś tam, ty to rozważ, to jest twoja decyzja, tak? Nie można manipulować ludźmi wersetami, co się czasami zdarza. To jest jeden poziom. Drugi poziom to jest taki, że wchodzimy na to, co Biblia uczy, tak? Czyli już nie co Duch Święty do nas mówi, tylko czego Biblia uczy. I Biblia uczy wielu, teraz zawaham się z tym słowem i zaraz je zweryfikuję, ale uczy wielu prostych rzeczy, tylko teraz prostych w cudzysłowie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, tak? Biblia mówi w prosty sposób, kochaj bliźniego. Kochaj Boga z całego serca, kochaj bliźniego jak siebie samego. Troszcz się o wdowę, sierotę i przybysza. Przebaczaj tak, jak tobie przebaczono. Tak? To są jasne, proste nauki, których nie trzeba mieć doktoratu z czegokolwiek, żeby zrozumieć, o co w nich chodzi. Tak? Zgadzacie się ze mną, czy nie? Tak. I one są oczywiste. Tam nie trzeba jakiejś wielkiej filozofii do tego przykładać, wiedzy, języków oryginalnych i takich różnych rzeczy, żeby te proste rzeczy z Biblii zrozumieć. I problem jest tylko, żeby je zastosować, tak? Żeby je zastosować. I teraz ważny cytat, podobno z Marka Twaina, nie wiem, Mark Twain powiedział podobno takie coś, że bardziej przejmuje się tym, co w Biblii rozumiem, niż tym, czego w Biblii nie rozumiem. Problem polega na tym, że my czasami robimy na odwrót. My się bardziej przejmujemy tym, czego w Biblii nie rozumiemy. Patrz, Księga Objawienia i co tam, o jejku, co tam jest, nic nie rozumiem, nie wiem i jakie to straszne, niż przyjmujemy się tym, co rozumiemy, czyli przebaczaj tak, jak tobie przebaczono. A powinniśmy właśnie tym się przejmować, tak? Najbardziej. Przejmować się tym, żeby właśnie robić te proste i oczywiste rzeczy. Mam nadzieję, że Marta nie wychodzi, bo coś nie tak powiedziałem. To dobrze. Już się przestraszyłem, że jeszcze nie zacząłem Księgi Objawienia, już ludzie wychodzą. Więc te proste rzeczy są ważne, tak? Ale później są też rzeczy w Biblii bardziej skomplikowane. Rzeczy, które wymagają większej, nazwijmy to pewnej też wiedzy, tak? Nawet my szczycimy się, że jesteśmy jakby potomkami reformacji, tak? Reformacja zaczęła się dlatego, że wrócono do języków oryginalnych, tak? Że Martin Luther zaczął czytać Biblię po grecku. I gdyby jej po grecku nie czytał, to dalej by nie wymyśliłby tego, że tak powiem, nie znalazłby tego w Biblii, co znalazł. Bo cały problem polegał na tym, że wszyscy czytali łacińskie tłumaczenie, które było, nie oddawało tego wszystkiego, co było w Grece. Więc musiał znać grecki, żeby i reformatorzy generalnie doszli do pewnych rzeczy, bo znali Grekę, tak? I znowu, nie każdy musi znać Grekę, żeby czytać Biblię. Tak jak mówię, ona mówi pewne rzeczy prosto i wyraźnie, ale są pewne rzeczy, których jakby poziom komplikacji wzrasta, tak? Z zagłębianiem się w nie. I później mnożą się pewne możliwości co do tego, jak rozumieć to czy tamto. I trochę wchodząc w Księgę Objawienia wchodzimy na taki teren, tak? Taki właśnie trochę skomplikowany, gdzie są różne podejścia, różne mogą być zrozumienia i tak dalej, i tak dalej. I też nie chodzi tu o to, że nie wiem, ktoś jest, ja jestem bardziej uczony i teraz wam powiem jak jest, a ktoś jest mniej uczony i on nie wie. Nie, ci sami tak samo uczeni po prostu czasami mają różne zdanie na pewne rzeczy, tak? Różnie rozumieją, więc tu musimy mieć świadomość, że o pewnych rzeczach, o których będziemy mówili, są różne podejścia, które jest lepsze. To Pan Jezus mówi po owocach, poznawajcie pewne rzeczy, tak? Czasami żadne może nie jest lepsze, a czasami wszystkie są lepsze. Jest jakby jedno i to samo. Więc takim tytułem wstępu tylko, dobra? Że Biblia nie jest skomplikowana w wielu rzeczach, tymi rzeczami mamy się przejmować. W innych jest skomplikowana i one też są ważne, bo tak jak wspomniałem na początku, można ludźmi manipulować pewnym podejściem, ale właśnie na taki teren trochę wkraczamy. Więc Księga Apokalipsy. Dzisiaj takim tytułem wstępu rozpoczniemy pierwsze cztery wersety. Bo tak jak mówię, jest to pewien wstęp. Objawienie Jezusa Chrystusa, który dał mu Bóg, aby pokazał swoim sługom to, co musi się stać wkrótce. Ukazał je przez wysłanego swojego anioła swemu słudze Janowi. On potwierdził, że to, co widział, jest słowem Boga i świadectwem Jezusa Chrystusa. Błogosławiony ten, który odczytuje i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co jest w nim napisane, bo czas jest bliski. Jan do 7 kościołów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był i który przychodzi i od 7 duchów, które są przed jego tronem. Bardzo podniośle, bardzo, bardzo ładnie to brzmi. Kochani, pewien wstęp. Wstęp właśnie do Księgi Objawienia. Dlatego, że pierwsza rzecz w ogóle, jak czytamy Biblię i chcemy ją właściwie rozumieć, no tak trochę wykładowo może dzisiaj będzie, przepraszam, ale jest to, że musimy wiedzieć jakby co czytamy. Tak? Jak czytamy powieść historyczną, to jest to coś innego niż jak czytamy podręcznik do historii. Tak? Jak czytamy sprawozdanie z jakiegoś wydarzenia, to jest to coś innego nawet niż wspomnienie jakieś po pewnym wydarzeniu. Jak czytamy jakiś opis sportowy albo bajkę, to wiemy, co to jest. Tak? Więc pierwsza podstawowa rzecz, kiedy czytamy Biblię, to trzeba sobie zdawać sprawę, co czytamy. W sensie Biblię, ja rozumiem, tak, czytamy Biblię, ale w tej Biblii są różne księgi. Tak? My 66 ksiąg, plus można jeszcze dołożyć te wszystkie wtórnokanoniczne, jakby ktoś bardzo chciał. I wiele z tych ksiąg, one różnią się, one są różne. Są księgi prorockie, są narracje, tam opowieści, historie, jest poezja, są przysłowia i tak dalej, i tak dalej. I jak będziemy czytać poezję, tak jak się czyta przegląd sportowy, no to nie dojdziemy do dobrych wniosków. Prawda? Bo nie da się. Trzeba wiedzieć, co się czyta. Więc kiedy czytamy Księgę Objawienia, to również musimy przede wszystkim wiedzieć, co czytamy. I sama Księga Objawienia mówi o sobie, że jest jakby trzema rzeczami w jednym. Po pierwsze jest właśnie objawieniem, od tego się zaczyna. I to jest słowo apokalipsa, tak? Inna nazwa księgi apokalipsa. I u nas już apokalipsa to się bardziej z zombie apokalipsą kojarzy. W ogóle apokalipsa stała się synonimem jakiegoś katastrofy jakiejś, gdzie kończy się cywilizacja i w ogóle wszystko się rozpada i mamy całe właśnie apokaliptyczne żanr, tak, filmów i książek apokaliptycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jest to słowo, które oznacza objawiać, wyjaśniać. Paradoksalnie, bo znowu objawienie, czy apokalipsa nam się kojarzy z zagmatwaniem czegoś, tak? Czytamy księgę objawienia i wow, o co tu w ogóle chodzi, tak? Wszystko staje się bardziej skomplikowane, niż nam by się wydawało, a w samym założeniu objawienie ma wyjaśniać, a nie gmatwać. Tak? Więc jest to księga, która wyjaśnia. I zaraz też powiemy sobie, ona to robi w dziwny i szczególny sposób, ale zaraz o tym powiemy. Po drugie twierdzi, że to jest księga proroctwa. Tak? Błogosławiony, kto ją odczytuje i ci, którzy słuchają. I tu jest też ważne, że to jest księga, która była przeznaczona do słuchania. I generalnie cały Nowy Testament był przeznaczony do słuchania, bo nikt wtedy nie miał książek, zwojów, czy na czymkolwiek one tam były robione, bo to było za drogie. Czytać umieli niektórzy, bardzo nieliczni i tak dalej, i tak dalej. Więc raczej takich rzeczy się słuchało. Listów Pawła się słuchało, a nie czytało je i studiowało, tak jak my to dzisiaj robimy. Więc Księga Objawienia też jest księgą do słuchania. I niektórzy mówią, w ogóle jest takie ciekawe podejście, które mówi, nie interpretuj Księgi Objawienia, tylko jakby ją tak wczuj się w nią i ją zobacz. To dla artystów takie, patrzę w stronę Jurka i Maciejki. Nie próbuj tego jakby identyfikować, tylko odczuj to. Odczuj te obrazy, to co tam jest. Zobacz to właśnie jak sztukę pewną, nie? Ale to na marginesie. Więc jest ona proroctwem. I znowu, czym jest proroctwo? Niby każdy wie, ale niekoniecznie. I po trzecie jest listem, tak? I może samego słowa list tu nie ma, ale jest mowa o tym, że jest to, ten czwarty werset jest takim nagłówkiem listu, tak? Jan, autor do kogoś i tak dalej, i tak dalej. Więc pokrótce opowiedzmy sobie, czym są te jakby jak się czyta te rzeczy. Znowu nie w tą stronę. Więc po pierwsze właśnie tak zwana literatura apokaliptyczna. Dlatego, że Księga Objawienia nie jest jedyną księgą, jaka kiedykolwiek istniała, która podobnie wygląda. Wręcz przeciwnie. Bardzo wiele takich ksiąg napisano. One zaczęły powstawać w pewnym okresie historii też i czasu. I głównie kiedy w tak zwanym okresie helenistycznym, tak? Kiedy Żydzi powrócili z wygnania, jeszcze trochę byli na wygnaniu. Księga Daniela, tutaj Randy z wami omawiał Księgę Daniela i przycwaniaczył, mówiąc potocznie, bo omówił tylko te proste rozdziały, a potem wyjechał do Ameryki, żeby go nikt nie dogonił o tych kolejnych, ostatnich rozdziałach. Także trzeba by go złapać, powiedzieć, a teraz nam jeszcze powiedz, co uważasz o tych właśnie bardziej apokaliptycznych historiach niż ta pierwsza część Księgi Daniela. Więc po pierwsze właśnie powstała w czasach imperiów, tak? Powstała, kiedy Żydzi byli w niewoli perskiej, czy babilońskiej, perskiej, później greckiej i tak dalej. I dlaczego wtedy? Bo jest to rodzaj literacki, który, wiecie, mówił o rzeczach, o których nie można było mówić wprost. Kojarzycie, w PRL-u nie wolno było mówić wprost. Dlatego w PRL-u powstawało też apokaliptyczne literatura i tak jak sobie myślałem, wiecie, filmy. Nie wszyscy tutaj będziecie je znali, ale starsze pokolenie, już tak to, niech to tak wybrzmi. King Size. Brzydko to zabrzmi w kościele, ale powiem. Seksmisja. To są filmy, które właśnie mają tą ideę w sobie apokaliptyki, czyli mówią o czymś symbolami. Czyli patrzysz na to i to jest jakby, no, film o krasnoludkach, nie? Ale wszyscy wiemy, o czym ten film naprawdę był, nie? Każdy, kto żył w PRL-u, jakby wiedział, kim te krasnoludki są, co to w tej Szuflandii się dzieje i tak dalej, i tak dalej. To było proste do zrozumienia, bo żyliśmy tą rzeczywistością, nie? I po prostu ona została ubrana w pewne symbole i w ten sposób już ją można było wyświetlić na ekranie, bo gdyby to tak wprost zrobić film o tym, jak źle jest w PRL-u, no to, prawda, cenzura i tak dalej, nie wolno byłoby oglądać czegoś takiego, a o krasnoludkach jakby to proszę bardzo, nie? Więc to była znowu ta sama idea. Jest imperium, to imperium rządzi, teraz musimy je skrytykować, a nie możemy powiedzieć wprost, nie? Że imperium jest złe, że to i tamto i następne jest złe, więc musimy to ubrać w pewne formy, które będą zrozumiałe dla wszystkich, ale jakby ktoś się przyczepił, to my powiem, ale to jest tylko o krasnoludkach. Jakby w czym problem? Więc rozumiecie ideę, tak? Stąd ta symbolika, stąd te wszystkie rzeczy. Objawienie, tak, to już mówiliśmy o tym, odkrywanie to jest niezakrywanie. Ona mówi o tym, co się dzieje, jak wygląda rzeczywistość z Bożej perspektywy, kiedy Bóg na nią patrzy. Bóg opisuje jakby nie z ludzkiej perspektywy, ale głębszą rzeczywistość, tak byśmy nazwali to duchową rzeczywistość, tak przeduchawiając trochę, ale jakby duchową rzeczywistość, czyli rzeczywistość z perspektywy Boga, tak jak Bóg patrzy na świat wokół siebie. Poetycko i symbolicznie, tak? I symbole używane pochodzą z Biblii samej albo z symboliki starożytnego Bliskiego Wschodu. I one były zrozumiałe dla większości ludzi wtedy. Dzisiaj dla nas są niezrozumiałe. Natomiast z założenia musimy powiedzieć, że czytelnicy objawienia bardzo dobrze rozumieli tą symbolikę. Bo to była symbolika, tak można powiedzieć, ich kultury. Tak jak my dzisiaj właśnie mówimy, używamy czasami pewnych skrótów, tak, pewnych symboli. My wszyscy wiemy, o czym jest mowa. Więc symbolicznie. Ciągle nie w tą stronę. Kolej, proroctwo. Księga jest prorocka i żeby nie było, jest ikona. Prorok Eliasz. I właśnie czym jest proroctwo? Znowu, w takim uproszczonym chrześcijańskim naszym zrozumieniu często to myślimy, że to jest przepowiadanie przyszłości. Ale przypowiadanie przyszłości to jest wróżenie, a nie proroctwo. I należy jakby oddzielać pewne rzeczy od siebie, tak? Proroctwo w zasadzie mówi o tym, jak wygląda Boży lud, znowu z Bożej perspektywy, w jakim jest miejscu. I wzywa najczęściej do zmiany. I przepowiada konsekwencje, na zasadzie, jeżeli się nie zmienicie, to konsekwencje będą takie i takie. I to nie jest wróżenie z fusów o przyszłości, tylko mówienie, jeżeli lud wygląda tak, jest źle na przykład, konsekwencje są takie, ale jeszcze mówi o nadziei, to jest kolejna jakby wypustka w przyszłość, ale znowu nie przepowiadanie przyszłości, oprócz powiedzenia tego, że ostatecznie Bóg zwycięży. Nie przejmuj się, Kamil. Ja się przejmuję, że ty się przejmujesz, więc jak ty się nie przejmujesz, to mi będzie łatwiej. Więc znowu, proroctwo mówi o nadziei, Bóg wszystko ogarnie ostatecznie. Mówi o konsekwencjach tego, kiedy lud nie będzie gotowy, co się wydarzy. I mówi o tym, jak Bóg widzi swój lud dzisiaj. To jest proroctwo biblijne, w takim biblijnym sensie. I nie jest głównym elementem jakieś tam przepowiadanie czegoś, co się odbędzie. I znowu, poetycko i symbolicznie. I tak jak sobie myślałem, nawiązując do tego porównania King Size jako apokaliptyka, to Miś byłby prorockim filmem. Tak? Czyli taki bardziej, tam mniej symboliki, też troszkę, ale dużo mniej i jakby tak bardziej wprost. Tak? Klub sportowy, tu działacze, coś tam. Tak więc jakby rzeczywistość się pewna dzieje, ale pokazuje trochę w krzywym zwierciadle, jak ta rzeczywistość jest upadła. Nie? Więc Miś byłby proroctwem, a King Size apokaliptyką. Tak naciągając trochę, ale żeby ułatwić nam niektórym jakby odniesienia i odwołania do tego. Okay? I po trzecie, żeby uciec od ikon, Księga Objawienia jest listem. I teraz znowu, kiedy czytamy listy, to musimy mieć jedną rzecz na uwadze. Zwłaszcza listy biblijne, znaczy w ogóle każde listy. I dzisiaj, że tak powiem, już znowu młode pokolenie może nie wie, czym są listy, w sensie z muzeum i z teorii je tylko zna. Nie wiem, czy wysyłaliście, Jagoda, wysyłałaś kiedyś list? Taki papierowy? Wow, super. Kurierem pewnie. Pocztą. Nie, no to jeszcze wiedzą, to jeszcze dobrze, nie? Ale na czym polega problem z listami? Że list jest tylko połową konwersacji. Prawda? Jak złapiesz, przechwycisz czyjś list i go przeczytasz, to tylko zrozumiesz połowę sytuacji, bo druga jej połowy nie znasz, bo jest adresat i jest ten autor, nie? Ale objawienie nie jest takim listem. To tylko tak na marginesie mówię, że generalnie jak czytamy listy, zwłaszcza takie listy do Rzymian, do Koryntian, do Efezjan, do Kolosan, musimy zdawać sobie sprawę, że to jest połowa konwersacji. Że druga połowa była tam na miejscu. I czasami ją znamy, czasami lepiej ją znamy, czasami gorzej i tak dalej, ale to na inną część, na inny temat. Ale objawienie jest listem otwartym, byśmy powiedzieli. To jest list otwarty. Czyli list, który ma być odczytywany wszędzie, w różnych miejscach. Jest listem do wszystkich, tak? Jest listem do 7 kościołów, które są w Azji, do 7 zborów. Właśnie w prowincji Azja, bo dzisiaj jak mówimy o Azji, to myślimy o kontynencie Azji. Natomiast kiedy w czasach Jana, kiedy była mowa o Azji, to była mowa o rzymskiej prowincji, która się nazywała Azja i była w zasadzie, zaraz zobaczycie na mapie, ale była taką zachodnią częścią dzisiejszej Turcji. Nie? I tylko do tego się ograniczała. I tu mamy mapę, przepraszam, że w języku angielskim, ale w polskim mało dostępnych jest fajnych jakichś map. Więc Azja, tak jak widzicie, zachodnie wybrzeże dzisiejszej Turcji i kościoły, te 7 kościołów, do których jest adresowane, 7, liczba, która się powtarza, znowu symbolika, liczba, która się powtarza w Księdze Objawienia często, 7 oznacza pełnię, całość, pewną doskonałość, tak? 7 dni, tak jak jest 7 dni, kiedy Bóg organizował świat, świątynię poświęcano w 7 dni i tak dalej. I jest to pewna całość, pewien cykl, zamknięty cykl, 7 dni, tak? My dzisiaj mamy tydzień, I okazuje się, że tak by najlepiej, nie? Eksperymentowano z 10-dniowymi tygodniami i jakoś nigdy nic nie wyszło. Okazało się, że jednak te 7 to człowiek jest w stanie dotrwać do tej soboty, jak jest 7 dni, a jak 10 dni to już mu nie idzie tak dobrze. Pomyślcie sobie, trzeba by czekać 9 dni na kolejny wolny dzień. Straszne. Więc mamy te miasta: Efes, Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, Filadelfia i Laodycea. 7 takich głównych, dużych miast właśnie tej prowincji Azja. I jak widzicie, też one tworzą pewne kółko. I to był taki szlak też, którym podróżowano. Więc on się rozpoczynał w Efezie, największym mieście, portowym mieście wtedy. Dzisiaj z Efezu do morza jest cały kawał drogi, ale wtedy to było miasto, które było portowe, położone nad morzem, taką zatoką, która zniknęła w pewnym momencie. Ale właśnie i z niego później dookoła tą prowincję można było można jakby objechać, tak? Więc jest to znowu symbolika pewna. 7 kościołów, więc to jest każdy z nich i cały kościół jednocześnie. Dlaczego w tej prowincji? Myślę, że 2 powody, chciałbym zaryzykować takie stwierdzenie. Po pierwsze, to było miejsce, w którym Ewangelia, tak jak czytamy w Dziejach Apostolskich i u Pawła, w pewnym sensie bardzo mocno dotknęła tego miejsca, tak? Efes, pamiętacie, Paweł w Efezie założył kościół, ten kościół później zakłada właśnie te kościoły w dalszej części Azji, więc jakby tam Ewangelia naprawdę jakby posuwa się do przodu. Zdobywa kolejne miasta, powstają kolejne kościoły w tym regionie, tak? Więc jest to takie szczególne miejsce dla chrześcijaństwa w tamtym czasie, dlatego że tam się chrześcijaństwo rozwija. I jednocześnie właśnie w Azji, w tej części, nie tylko w tej prowincji Azja, ale generalnie na tym terenie najsilniejszy był kult cesarza. W pewnym momencie w historii Rzymu, po śmierci Juliusza Cezara, wydarzyło się takie coś, że kiedy go kremowano, jego ciało, to zauważono, że z tego stosu pogrzebowego unosi się orzeł i ulatuje do nieba. I stworzono taki właśnie, że to oto Cezar jakby ubóstwił się, został Bogiem. Tak? I rozpoczęto kult cesarza. Zaczęto budować świątynie, składać ofiary cesarzowi i tak dalej, i tak dalej. To stało się taką, no jedną z religii oczywiście tego pogańskiego świata, ale takim kultem, który się dosyć mocno rozwijał i on się bardzo dobrze zakorzenił właśnie w Azji Mniejszej, właśnie na terenie dzisiejszej Turcji. Tam, można powiedzieć, jak grzyby po deszczu te świątynie dla cesarza powstawały, ludzie bardzo gorliwie w tym kulcie zaczęli uczestniczyć. Może dlatego, że na prowincji to jest, wiecie, zawsze, żeby się utożsamić z Rzymem, oni byli gorliwsi niż nawet gorliwcy jakby w samym Rzymie, ale generalnie więc ten kult był bardzo mocny. W związku z czym w tym miejscu właśnie zderzyły się te 2 nurty, tak? Zderzyła się Ewangelia Pana Jezusa Chrystusa z kultem cesarza. I to był taki kult, którym wymagano, żeby każdy tam przy pewnych świętach każdy obywatel musiał złożyć ofiarę cesarzowi, tak? Jakieś tam kadzidło czy inne rzeczy. I nastąpiło, można powiedzieć, pewne właśnie zderzenie Kościoła, który odmówił, tak? No, chrześcijanie zaczęli odmawiać tej czynności składania ofiar cesarzowi. Natomiast to był kult taki, wiecie, oficjalny, no jakby czcić Rzym, cesarza, tak? No to można było tam nie czcić innych tych bogów, bo może oni nie byli aż tak, to było istotne, ale to był taki kluczowy kult dla istnienia państwa w pewnym sensie, nie? W którym każdy obywatel potwierdzał swoją lojalność względem jakby władzy, systemu, całego cesarstwa, tak? Więc myślę, że tutaj o to właśnie chodziło. No i teraz, kończąc wstęp, A, nie, przepraszam, jeszcze nie kończę wstępu. Teraz przechodzę do takiej mądrej części, przepraszam was za to. Podejście do czytania. Na pewno każdy z was już coś słyszał o Księdze Objawienia. Każdy ją jakoś czytał. Są, tak sobie podzieliłem, są dwa takie główne nurty, w których tą księgę się czyta. Jedna to mądrze się nazywa dekodowanie, czyli Księga Objawienia próbuje się dekodować, czyli co konkretnie te obrazy dzisiaj znaczyły. I myślę, że to jest najbardziej rozpowszechnione dzisiaj czytanie Księgi Objawienia, czyli wiecie, typu Gog, to kiedyś to był Związek Radziecki, to był Gog i Magog. Dzisiaj Iran to Persja, Syria to Aram, tak? I tam się różne, jakby próbuje się identyfikować rzeczy. Ta szarańcza opisana dalej to helikoptery bojowe, bo tam tu mają ogony, tu skrzydła, tu latają, coś tam i w pewnym momencie dużo takich książek powstawało dekodujących, co jest czym we współczesnym świecie, tak? Szarańcza to helikoptery, coś tam to coś tam. Te wszystkie symbole były przekładane na taki współczesny język i współczesną historię. I to jest taka eschatologia, że już za chwilę, tak? O, jesteśmy w czasach końca, już za chwilę ten koniec nadejdzie i tu patrzcie, tu wojna z Gogiem i Magogiem, tu, więc Rosja napadnie na Izrael, to było jeszcze, znaczy nie Rosja, tylko Związek Radziecki napadnie na Izrael, bo to w czasach zimnej wojny, te, które powstawały książki w czasach zimnej wojny, to było o tym, że Związek Radziecki napadnie na Izrael, to będzie Gog i Magog, który prawda, tutaj najedzie Ziemię Świętą, będzie Armagedon i tak dalej, to wszystko. Problem jest, że Związek Radziecki się rozpadł i nie napadł na Izrael, nie? I te książki, problem tego podejścia jest taki, że jakby je zebrać wszystkie, które zostały napisane, to by się okazało, że co dekadę się zmienia wszystko, bo nagle okazuje się, że Związku Radzieckiego już nie ma, coś się tam pozmieniało, helikoptery to inaczej wyglądają, a coś tam i po prostu no nie działa to do końca, nie? Drugie podejście na drugiej części to jest aktualizowanie. Mądre słowo, nieważne. Chodzi, o co chodzi? Chodzi o to, że zrozumieć, że to jest próba zrozumienia tego, o czym mówią te symbole i o czym mówi Księga Objawienia i jakie my lekcje możemy wyciągnąć na to dzisiaj. Nie jakieś konkretne rzeczy, to państwo to to, a ten przedmiot to to, tylko można powiedzieć pewne ogólna mądrość, duchowe zrozumienie, spojrzenie na świat w takim ogólniejszym zarysie, nie próbując tego przypiąć do bardzo konkretnych rzeczy. I tutaj przyznam się, że ja będę szedł w tą stronę. Ja czytam Księgę Objawienia właśnie aktualizując, a nie dekodując. Więc to nie będą na pewno kazania typu Izrael to to, a Iran to tamto, a trzecia wojna, a Gog i Magog i coś tam, bo to jest jakieś podejście. Historycznie to jest podejście, które się mocno zaczęło rozwijać na początku XX wieku tak naprawdę. Wcześniej mało kto o tym słyszał. Wcześniej właśnie raczej patrzono na tę księgę historycznie, tudzież właśnie aktualizując, czyli próbując zrozumieć, co ona mówi w takich ogólnych zasadach. Natomiast w pewnym momencie historii z pojawieniem się Scofielda i teologii, pewnych teologii i tak dalej, to wszystko poszło mocno w stronę właśnie tego dekodowania i takich książek znajdziecie dużo i możecie sobie je poczytać. Natomiast aktualizowanie to jest to, co my będziemy próbowali robić, czyli spojrzeć na tekst objawienia jako symbole mówiące o tym, co w pewnym sensie, co wtedy, ale jak to się też przekłada na tu i dzisiaj, ale nie przypinając tego do konkretnych rzeczy, okej? Myślę, że jak to nie jest zrozumiałe, to z czasem się zrozumie. Swoją drogą, na zdjęciu jest manuskrypt Księgi Objawienia z III wieku właśnie, tak żeby, tak muzealnie, żeby było jeszcze. Dobrze. I kochani, tytuł księgi. Chcę zaryzykować tytuł księgi i tytuł jest prowokujący. Specjalnie wybrałem prowokujący. Tytuł brzmi Święta Wojna. Ta księga mówi o świętej wojnie. Ale mówi właśnie w taki sposób apokaliptyczny, tak? Czyli Święta Wojna to jest wojna baranka, który już przelał swoją krew i już zwyciężył, tak? To nie jest jakaś święta wojna w wydaniu, tak jak mówiłem na początku, to teraz jak będziemy szturmować Teheran, to będzie Armagedon, więc bądźcie dzielni i odważni. Tylko jest to święta wojna, która z jednej strony została wygrana, z drugiej strony prowadzi ją baranek. I księgę tą mocno trzeba czytać w tej karnawałowej rzeczywistości, o której kiedyś wspominałem. Czyli widzisz jedno, ale dzieje się coś zupełnie innego. Tak? Więc tak jak czytamy, kiedy jest mowa o krzyżu, to jest mowa nie o haniebnej śmierci, tylko o wywyższeniu, tak? W takim języku Nowego Testamentu. I tutaj też, kiedy jest mowa o armiach, o tych wszystkich rzeczach, to trzeba rozumieć, że to nie chodzi o armię, to nie chodzi o helikoptery, czołgi i różne inne rzeczy, którymi chrześcijanie jadą zrobić porządek z tymi, którzy nie chcą być chrześcijanami, tylko chodzi o coś zupełnie innego. Tak? Chodzi o wojnę, która toczy się w innych trochę wymiarach i innymi sposobami, choć opis jest taki bardzo militarystyczno-batalistyczny i tak dalej. Ale do tego dojdziemy. Więc święta wojna. I święta wojna, która wyraża się fajnie, to jest symbol braci Morawskich. Nie wiem, kto z was słyszał już o braciach Morawskich, kto nie słyszał. Największy ruch misyjny, po tym jak Kościół powstał i rozwinął olbrzymi ruch misyjny, to kolejny wielki ruch misyjny to byli bracia Morawscy, XVIII wiek. Nasi sąsiedzi tu niedaleko, za granicą Herrnhut, miejsce, w którym ta społeczność braci Morawskich się rozwijała i wysyłała misjonarzy do Indii, Grenlandii, w Himalaje, gdzie wszędzie, tak? Do Stanów Zjednoczonych, które wtedy były dziczą i miejscem, do którego właśnie trzeba było jechać głosić Ewangelię. I oni mieli takie hasło: baranek zwyciężył, idźmy za nim. Tak, czyli my idziemy za nim. On zwyciężył, a my idziemy za nim. I myślę, że to też oddaje właśnie ten główny temat świętej wojny, którą opisuje Księga Objawienia. Baranek zwyciężył, a my mamy iść za nim. Ta księga opisuje, jak to się dokonało i jak to będzie. I na tym zakończymy wstęp. I już za tydzień, kiedy ja mówię znowu kazanie, bo misyjne się to nabożeństwo nam przesunęło, już będziemy mówić konkretnie o tekście i będziemy iść tak po kolei przez różne teksty Księgi Objawienia. Więc kochani, księga, która wyjaśnia, nie gmatwa, ale którą trzeba rozumieć we właściwy sposób. Ale nie przejmujmy się, bo mamy milion rzeczy do zrobienia, które są jasne, proste i oczywiste i nad nich się skupmy, a te dodatkowe, jak jeszcze zrozumiemy, to tylko ciężaru nam, że tak powiem, dołoży, miejmy nadzieję, i odpowiedzialności. Także jak nie chcecie odpowiedzialności więcej, to zniechęcam do słuchania dalej kazań. Amen.